Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj mamy tę przyjemność i radość, dlatego jesteśmy obie bardzo uśmiechnięte, zaprosić Państwa do Radia Kraków na spotkanie z naszą znakomitą koleżanką Barbarą Gawryluk. Już w czwartek bowiem wraz z wydawnictwem literackim będziemy celebrować 20-lecie pracy pisarskiej Barbary Gawryluk. Oprócz tego, że jest dziennikarką radiową, tłumaczką, to pewnie to Państwo doskonale wiedzą, jest też bardzo popularną pisarką książek dla dzieci, dla młodzieży. No i nie tylko takich książek, ale dzisiaj może się skupmy na tej dziedzinie, która tobie jest bliska. Georgino, byłaś u progu, byłaś przy samych urodzinach tego pomysłu. Powiedz, skąd wziął się pomysł? Takie pytanie, które właściwie powinno otwierać każdą rozmowę.
W zasadzie wydaje się, że takie decyzje są naturalne, bo kiedy słyszę się, że osoba, którą się podziwia od lat, a myślę, że nie jestem jedyną osobą, która absolutnie w Barbarę Gawryluk jest w jakiś sposób wpatrzona, no nie bójmy się tego słowa, kiedy słyszę, że to jest 20 lat, a nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że to już dwie dekady, no momentalnie pojawiają się te lampki w głowie, żeby się cieszyć, żeby przypomnieć, żeby pokazać i żeby może znaleźć taką trampolinę do opowiedzenia no niezwykłej historii, bo chyba można tak powiedzieć, prawda, że to jest niezwykła historia późnego debiutu, jak lubi Basia podkreślać, niezwykłej pracy i niezwykłego ucha do dziecięcych historii. To jest chyba najważniejsze w tej całej opowieści.
Tak, każda, no nie każda może, ale te naprawdę dobre historie związane z dobrymi debiutami zawierają w sobie te właśnie to coś. Barbara podkreśla, że to jest debiut późny, ale te rzeczy związane z literaturą dziecięcą zawsze były dla niej bardzo ważne. To pewnie będziemy o tym rozmawiać w czwartek, ale pamiętam, opowiadała mi Barbara o tym, że chciała pisać w ogóle pracę magisterską z literatury dziecięcej, właśnie szwedzkiej, bo jest filologiem szwedzkim, ale no te więcej niż 20 lat temu ten temat był właściwie uważany za pośredni. No i takie poważne instytucje jak Uniwersytet Jagielloński właściwie nie za bardzo tutaj promowały, chciały promować tego typu twórczość. No to się na szczęście zmieniło.
Ale też nie zawsze, bo te dyskusje się pojawiają, na ile my poważnie traktujemy, nawet nie bardzo, ale poważnie traktujemy literaturę dziecięcą. I Basia, kiedy analizuje sobie w ogóle swoją obecność też od dwóch dekad na rynku literatury dziecięcej, to ma czasami taką refleksję, że patrzy na zmianę, patrzy na rozwój, patrzy na pojawianie się świetnych wydawców, patrzy na świetne kariery koleżanek i kolegów po piórze, ale wciąż jednak jest taka nutka upupiania, jak to nazywamy, czyli braku takiej rzetelnej krytyki na przykład związanej z literaturą dziecięcą, a przecież jest to niezwykle wymagająca praca i niezwykle wymagający odbiorcy, o czym bardzo często my dorośli zapominamy.
Tak, ale może zostawmy temat krytyki, bo wiadomo, że to jest wielki temat w wielu dziedzinach, a ja teraz kojarzę, że jednak się rozpędziłam tutaj do takiej pięknego porównania, ale gdzieś niestety utknęłam przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja chciałam powiedzieć, że bywają ważne i nieoczywiste debiuty. Jednym z takich debiutów, które chętnie się cytuję, jest debiut i właściwie ten impuls literacki no takiej wielkiej mistrzyni Barbary, czyli szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, która jest właściwie taką no, tytanką literatury dziecięcej. I jeśli dobrze pamiętam, to ona złamała nogę i po prostu nie mogła chodzić do pracy i zaczęła pisać. No i na szczęście Barbara...
Szczęście w nieszczęściu.
Tak. No i na szczęście tutaj w przypadku Basi może nie mamy tak drastycznego debiutu, czy powodu, by zadebiutować, ale czasem tak jest, że rzeczywiście będąc już zupełnie dorosłą osobą, no, postanawiamy zmienić życie. I akurat Barbara życia może nie zmieniła, ale na szczęście zaczęła pisać. Pamiętam początki, o tym będziemy pewnie rozmawiać. Ja mam zupełnie inną perspektywę osoby, która jest bardzo blisko.
Tak.
Powiedz, ty masz perspektywę osoby, która teraz jest blisko, ale kiedyś nie była. Jak spotkałaś się z twórczością Barbary Gawryluk i dlaczego dzisiaj rozmawiamy, dlaczego się spotykamy i dlaczego no, sama bardzo się zaangażowałaś w zorganizowanie tego jubileuszu?
To znaczy, tak sobie myślę, że kiedy człowiek w ogóle wpada na ten genialny pomysł, żeby zacząć rozmawiać i pisać i zajmować się literaturą dziecięcą, to są takie nazwiska, które krążą jak takie dobre duchy. Czasami faktycznie duchy dosłownie, a czasami takie nazwiska duchy, jak najbardziej żyjących, materialnych i tworzących osób, twórczyń i twórców. I jedną z takich osób, która absolutnie uważam, że jest w pewnym kanonie, nie bójmy się tego słowa, literatury dziecięcej, jest właśnie Barbara Gawryluk. I to nie tylko z tytułu książek, które sama tworzy, ale też tłumaczeń i opowiadania o książce. Nie sposób pomijać Basię w rozmowie o literaturze dziecięcej. Też ze względu na to, że Basia wybrała sobie dość specyficzną formułę, tak mi się wydaje, co jest warte podkreślenia, reagowania na potrzeby dzieci. Ona na pewno będzie opowiadać o tym w czwartek, skoro się tak odwołujemy do tego, ale podkreślę, że wsłuchiwała się w potrzeby swoich dzieci, czyli poruszania tematów w literaturze dziecięcej, w ogóle w opowieściach, tego, co jest blisko, na podwórku, w szkole, czyli reagowania na świat dziecka, po prostu na ich problemy, rozmowy, dyskusje, to na co zwracają uwagę. I w taki sposób ona zaczęła myśleć o literaturze. Co lubimy? Lubimy pieski. Czy pieski mogą nam opowiedzieć jakąś historię? No mogą nam opowiedzieć historię. A że Basia jako znakomita dziennikarka świetnie umie w research, jakbyśmy to teraz powiedzieli, no to bardzo po dziennikarsku, po reportersku wręcz, podjęła po prostu rękawice opowiedzenia tego, co blisko. I wydaje mi się, że w tym pozostała i to jest jej wielka siła. Że to są takie non-fiki, to jest zbieranie historii, to jest skupienie się na tym, co faktycznie nas dotyka. Ja pamiętam, że ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie, kiedy w trakcie pandemii napisała książkę o zdalnej babci. O babci, która pojawia nam się na komórce, którą nosimy ze sobą, albo reagujemy, przynieś babcię, nie przestawiaj babci, o jej babcia się przewróciła. I to faktycznie było takie rozstrzelnienie tej opowieści, w której żyliśmy przez jednak wiele, wiele miesięcy. Tak wyglądało nasze życie, tak wyglądało życie dzieci. I to jest chyba najlepsza opowieść o tym, jak Basia reaguje na potrzeby młodych czytelników i czytelniczek.
Czyli jest bardzo mocnym, wielkim atutem tej literatury fakt, jak bardzo Baśka przylega do rzeczywistości.
Oj, już tak, bardzo.
Tak mówiąc może kolokwialnie, ale w istocie nigdy nie zapomina o tym, że była kiedyś szefową newsroomu w Radiu Kraków. Naprawdę zna się na robieniu newsów i rzeczywiście właściwie trochę tak jak, nie, wiem, że to jest złe porównanie, nigdy nie próbowałam tego porównania, ale to nie o to chodzi. Małgorzata Musierowicz, bardzo dyskusyjna, kontrowersyjna obecnie pisarka. Ja akurat się wychowałam na jej książkach i często historycy nie tylko literatury poszukują właśnie odniesień do rzeczywistości w tych książkach, bo szczególnie w latach 80., 90. one były nieprawdopodobnie uważną obserwacją tego. Tylko oczywiście dla starszej czytelniczki raczej, no i zupełnie w inny sposób, niemniej można rekonstruować świat trochę na podstawie tych książek. No, pamiętam, że w jej pierwszej książce pojawia się Adam Małysz, który wtedy jeszcze właśnie, czyli na początku lat 2000, był tą taką wielką telewizyjną gwiazdą, oprócz tego, że autentycznym mistrzem sportu.
Oczywiście.
No to był naszym takim wielkim odkryciem.
Tak, poruszał tłumy.
Tak, i obecność Adama Małysza w radiowym studiu chyba, czy już nawet nie wiem tam gdzie, no to było coś wyjątkowego, co się rzeczywiście wtedy mogło przydarzyć. Dzisiaj Baśka też pisze książki o Ukrainie, czy zaczęła je pisać dużo wcześniej niż dziś. Czy z tych bieżących tematów... No właściwie akurat z bieżących tematów to najbardziej jest Kraków.
Tak, z bieżących tak tematów naprawdę jest Kraków, ale to też w zasadzie sięgnęłaś do tego, co znowu nas sprowadza do obserwacji dzieci i do takiego, do takiej próby bycia przewodniczką. Bo kiedy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób na przykład rodzice wymyślają sobie te destynacje wakacyjne, bardzo często zastanawiają się, co zrobić z dziećmi, jak opowiadać dzieciom o przestrzeni, w której się znajdą, jak im opowiadać dać świat ciekawie, gdzie znaleźć dla nich miejsce. I znów Basia sięgnęła do bardzo prostej rzeczy. do turystyki, ale do takiej, która jest przyjemna, miła i życzliwa po prostu dzieciom, które też są uczestnikami, które są ciekawe, które chcą poznawać świat. A opowiedzenie o Krakowie na przykład, czyli miejscu, które już obrosło takimi legendami, że wydaje się, że jest naprawdę rozpoznane na 10. stronę, żeby opowiedzieć w taki sposób, żeby je tutaj zatrzymać, żeby wyciągnąć dla nich coś niezwykle interesującego, no to jest znowu ten czuj, który po prostu Basia ma.
Powiedz swoim dzieciom, czytałaś, czy czytujesz te książki?
Oczywiście, że tak. To znaczy w ogóle ta seria, nazwijmy to podróżnicza, To jest też taka opowieść o tym, jak można duży format w twardej oprawie, wydawałoby się, że kompletnie nieskojarzony z wycieczkami, właśnie zagospodarować do rodzinnego spędzania czasu. I okazuje się, że nic nie jest problemem. Jakimś mitem jest wydawanie kieszonkowych wydań książek, które mają nas gdzieś zaprowadzić, albo składanych map, które możemy zmiąć i wyrzucić. Okazuje się, że właśnie przepiękne kolory, ogromne ilustracje, kolorowe, krótkie informacje, a czasem dłuższe opowieści, czyli na przykład legendy, które u Basi się pojawiają nie tylko w tej książce, świetnie się sprawdzają i nagle nie są problemem, żeby je wsadzić do plecaka. Więc to jest kwestia umiejętności.
Twoja ulubiona książka, Baśki? Masz taką?
Powiem ci, że ja chyba mam sentyment do tej mamy, o której powiedziałam, ale taką książką...
Mamy czy babci?
Babci, przepraszam bardzo. O, dziękuję. Widzisz, że jesteś czujna po drugiej stronie tego stołu.
Takie jest moje zadanie. Ty masz inne dzisiaj. Więc...
Ja mam dzisiaj inne. Właśnie mogę po prostu tutaj zupełnie mogę lawirować.
Możesz wymyślać
Książek nie będę wymyślać, natomiast tak sobie sięgam tutaj, no jest Cwaniak, ale myślę, że to może być twoja ulubiona książka, bo my jesteśmy jednak kociarami, prawda? I tutaj jest,
Tak,
czułam właśnie.
Ale to ja, jeśli mi zadasz to pytanie, to odpowiem na nie jednak inaczej, chociaż chcę mocno wyróżnić tę książkę, ponieważ to jest to jedyna książka o kocie, którą napisała Baśka, więc cóż. Fani, jesteśmy troszeczkę rozczarowani.
No cóż mogę powiedzieć. Ja faktycznie mam słabość do tych książek podróżniczych i do babci. I to są chyba takie moje korowe książki, które gdzieś mnie zabierają, bo są proste, bo są w jakiś sposób subtelne, choć nie wiem, czy to jest dobre słowo, które mnie też czegoś uczą, które pokazują, że na świat można patrzeć naprawdę w przeróżny sposób i można go w jakiś sposób współdoświadczać z dziećmi. Nie sucho, nie w wymagającej podróży, ale po prostu opowieścią. To są wciąż opowieści i zarówno Podhale, jak i Kraków właśnie. To są takie przestrzenie, które wydawało się, że mam dość dobrze rozpoznać, znane, a jednak zabrały mnie w zupełnie inny świat, trochę nawet wzruszający. I to jest, wydaje mi się, że tak, że gdybym się miała skupić na tych książkach, które jakoś mocno przytulam albo do których często wracam, to właśnie te.
To ja odpowiem sobie
na niezadane pytanie.
Ale to będzie to szczera odpowiedź, niemniej też o takim charakterze edukacyjnym, bo chciałabym dla państwa edukacja przypomnieć, że Barbara również pisze książki dla dorosłych i napisała jedną, wydaje mi się, z najważniejszych i na pewno jedną z pionierskich książek poświęconych ilustracji dziecięcej. To jest akurat bardzo bliski mi temat. Zdarza mi się do książek z dawnych czasów sięgać. Także i dziś, właśnie ze względu na ilustracje. I mimo, że temat wydawałoby się ważny, czy nawet coraz ważniejszy, coraz modniejszy, to właśnie Baśka, ale to jest też chyba szczególnie istotne, z tą swoją perspektywą researcherki, dziennikarki, dokumentalistki, weszła w temat tego świata, który gdzieś na marginesach literatury dziecięcej funkcjonował, a niesłusznie, bo to właściwie nie ma co się bawić w proporcje, ale na pewno jego znacząca część, albo połowa, albo istotna niezwykle składowa. Więc oczywiście te badania nad pisarstwem czy lekturami dla dzieci toczyły się od lat. A kwestia ilustracji i moda na nią, to jest kwestia naprawdę ostatnich lat kilku.
Dokładnie.
I No, Baśka rzeczywiście napisała tutaj bardzo ważną, nagradzaną i bardzo zauważoną książkę. Jest też autorką biografii Wandy Chotomskiej i też przypominam sobie, jak pracowała nad tą książką, jak ciekawe i nieoczywiste tropy, losy związane również z Krakowem się pojawiły przy okazji tego tytułu. No tutaj akurat w tych dwóch książkach bardzo mocno splata się jej warsztat właśnie dziennikarki, redaktorki, dokumentalistki. No i osoby, która jednak ciągle jest po stronie tej literatury dla najmłodszych. Bardzo Państwu te książki obie polecam, bo po prostu kawał dobrej roboty to jest. Mm-hmm.
Myślę, że też w ogóle ilustratorki i ilustratorzy to jest taka książka, która nie będzie się starzeć, bo my wciąż potrzebujemy opowieści o tym, z czym się zderzamy. Ale super, że powiedziałaś o tym, że bardzo często pomijaliśmy tę opowieść o znakomitych ilustratorach przecież, którzy właśnie bardzo dużo osób, które zajmują się teraz literaturą dziecięcą, podkreślają, że właśnie nie teksty, ale pamięć ilustracji, pamięć obrazów wpływała na to, że wracali, że zaczynali, że sięgali, że nie potrafią się pozbyć na przykład pewnych wizerunków, którymi byli karmieni jako młodzi odbiorcy i odbiorczynie. Więc to jest ekstremalnie ważny temat i Basia go też widziała po prostu.
No. Tak, udało jej się złapać jeszcze, no, wielu z bohaterów jej książki już nie żyje. Więc też no, wykona naprawdę, jeszcze raz chcę to powiedzieć, bardzo niesamowitą robotę, docierając do spadkobierców. Nie zawsze są to dzieci. No, to też myślę, że mogłaby napisać towarzyszącą książeczkę, takie wielkie postscriptum.
Jak doszło do.
Jak doszło do i jaka jest sytuacja tego dziedzictwa częściowo zapomnianego, wcale nie jest taka znowu najlepsza. No, oczywiście jest kilka nazwisk takich najbardziej rozpoznawalnych, ale to nie wszystko, bo te ilustracje robiło naprawdę całe wspaniałe pokolenie grafików, również malarzy, no, artystów wizualnych. Dobrze, no to będą tak krótko, w największym skrócie tematy do naszej rozmowy. Powiedz, jak myślałaś o tym spotkaniu z Barbarą w czwartek, jak to będzie wyglądać? Kogo zaprosiłaś, jakie tematy się pojawią, czy ten temat właśnie książki najnowszej będzie ważny w jakim stopniu?
To znaczy myślę, że...
Jesteśmy tydzień po premierze
najnowszej książki. Tak, nie cały tydzień, więc to jest bardzo, bardzo świeża sprawa, ale wydaje mi się, że w każdym elemencie naszego spotkania pracuje słowo Kraków, od miejsca, w którym jesteśmy, co jest oczywiste, przez Radio Kraków, Radio Kraków Kulturę, przez książkę właśnie, która miała premierę, czyli Kraków, więc no nie sposób się od tego odkleić w momencie, kiedy... Zresztą to jest też miejsce pracy Basi, więc no musimy o tym Krakowie opowiedzieć w jakiś sposób, ale też myślę, że ta książka mogła być, tak zgaduję, dla Basi wyzwaniem na wielu poziomach, więc mam nadzieję, że też o tym opowie, jakie miejsca jej się rodziły w głowie, prawda?
Tak,
oczywiście, że temat premiery jak najbardziej, ale sama wiem, ilu pytań nie zadałam Basi, a ile chciałabym jeszcze zadać. Zawsze podglądamy trochę pracę pisarzy i pisarek, chcemy sprawdzić, co jest u nich na stole, gdzie piszą, jak piszą, czy znakomita większość doby to chodzenie z długopisem, a może piórem, a może notesem, a może jednak absolutnie nie. Może to jest po prostu 5 minut, kiedy się siada i jakiś błyskotliwy pomysł przenosi na papier.
Albo jak Tomasz Mann, bardzo konkretnie jak urzędnik oddo.
Oddo, dokładnie.
Albo Twardoch też, z tego co pamiętam, ma taką metodę pracy. No,
najbardziej płodny obecnie pisarz literatury gatunkowej, Remigiusz Mróz, również opowiada o tym, że od 8 do 14 pisze, więc myślę, że tych historii moglibyśmy nazbierać. Też jestem ciekawa, jak Basia pisze, ale też jestem ciekawa, czy wydarzały się potknięcia przez te 20 lat. Czy na przykład pamięta jakieś sytuacje, w których po prostu pełna grozy wyczekiwała na książki, które się spóźniały na przykład z drukarni, a premiera była tuż. Albo czy były jakieś literówki, które na przykład powodowały pewien zamęt i trzeba było jakoś zareagować na sytuację, która się wydarzyła. Czy poprawiali ją czytelnicy na przykład, bo jednak ta ciągła dyskusja czy komunikaty wysyłane pomiędzy odbiorcami, odbiorczyniami a Basią przecież też funkcjonują. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądały jej początki. Co prawda już troszkę wiem, ale to też jest piękna opowieść o historii tak naprawdę pisarzy i pisarek. maszynopisy, teraz dla nas nie do pomyślenia, a kiedyś poczta albo noszenie tekstów wprost do wydawcy na przykład.
Ale zaraz, tutaj, ja dokładnie nie pamiętam, ale coś mi się wydaje, że to było na jakiejś dyskietce, ale będziemy
na dyskietce? No właśnie,
nie, ale ja może trzeba ustalić. Ostatecznie to jest do ustalenia.
To są właśnie te zagadki,
wydaje
które
się, że
możemy...
Wydaje mi się, że to była dyskietka, tak.
Być może musimy właśnie rozwikłać takie, takie
czyli
zagadki.
Materialność tej
tak,
literatury.
Tak, jak ona funkcjonowała. Ja też się zastanawiałam ostatnio, czy Basia pisze ręcznie na przykład, bo znam takich twórców, którzy absolutnie są przywiązani do tego czucia ręki.
Myślę, że znam odpowiedź na to pytanie, ale
to nie zdradzaj
ale
teraz
nie,
w takim
właśnie,
razie.
Właśnie nie,
to nie zdradzaj. Nie. No właśnie to jest klątwa wiedzy po prostu Justyny.
Nie mam z tym żadnego problemu.
Ale ja wciąż jestem żądna odpowiedzi.
Ale i oprócz ciebie jest naprawdę
Myślę, że
cała armia.
Osób.
Tak,
dokładnie.
To teraz jeszcze powiedzmy, jak to będzie zorganizowane, w jaki sposób państwo, nasi słuchacze mogą w tym jubileuszu Barbary Gawryluk, 20-lecia pracy pisarskiej, wziąć udział.
Proszę państwa, przede wszystkim... Zapraszamy. To jest to hasło, które ja wypowiem głośno i wyraźnie. Bardzo zapraszamy. Ciałem, duchem, oczami. Dlatego, że będziemy się mogli spotkać na dwa różne sposoby. Te osoby, które jak najbardziej chcą uczestniczyć ciałem i odwiedzić siedzibę Radia Kraków, bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 18 w czwartek, żeby stać się częścią tego wydarzenia. Być może zamienić z Basią kilka słów, posłuchać tego właśnie, o co będziemy podpytywać w trakcie tego spotkania. Być może wyhaczyć podpis na ulubionej książce, a może właśnie na tej nowej, to już pewnie do państwa będzie ta decyzja należeć. Mali, duzi, ci, którzy po prostu mają ochotę celebrować te 20 lat, są bardzo, bardzo mile widziani. Można wysłać do nas taką informację, że już są państwo zdecydowani i się do nas wybierają na mail na adres mailowy grybos@radiokrakow.pl.
Czyli do ciebie napisać.
Po prostu do mnie napisać, dokładnie. Można sobie wygooglować i znajdą państwo te informacje. Natomiast jeśli z jakichś powodów państwo nie mogą być, albo po prostu mieszkacie bardzo, bardzo daleko od Krakowa, wierzę, że Basia ma absolutnych fanów w każdej części Polski, pewnie i dalej.
Basia ma fanów na całym
po
świecie.
Po prostu.
Na szczęście będziemy w internecie.
Będziemy w internecie, dokładnie. Facebook, Radia Kraków Kultura i Facebook Wydawnictwa Literackiego polecają się do uruchomienia właśnie od godziny 18 w czwartek. Będzie można nas podglądać również z perspektywy kapci wygodnego fotela w domu.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.